gorący egzemplarz w naszym studiu. Od wczoraj można książkę kupić w księgarniach. Tomasz Grzywaczewski, Granice marzeń o państwach nieuznawanych. I na okładce Józef Stalin, to podobno mural, który Tomek sam sfotografował. Witam cię jeszcze raz w studiu. Tomku, powiedz, dla kogo jest ta książka? I gratuluję oczywiście tego egzemplarza i tego, że jest w księgarniach, że udało się.
Pięknie dziękuję. Książka rzeczywiście gorący egzemplarz, bo dopiero wczoraj trafiła do księgarni. Dla kogo jest ta książka? Ja myślę, że po pierwsze dla wszystkich zainteresowanych wschodem, obszarem postsowieckim. A po drugie, mam trochę wrażenie, że dla każdego. Dla każdego, szczególnie Polaka. Dlatego, że to jest oczywiście opowieść o państwach nieuznawanych, o dziwnych tworach, o których zapewne wielu nie słyszało. Ja sam jeszcze do niedawna byłem w tym temacie, można powiedzieć, laikiem. Takie nazwy jak Abchazja, Górski Karabach czy Osetia brzmiały dla mnie bardzo egzotycznie, ale tak naprawdę ta książka opowiada o tym, jak mieszkający tam ludzie, jak te narody zostały rozegrane przez imperium, którego wyrazem jest znajdujący się na okładce Józef Stalin. Ale to jest imperium nie tylko to sowieckie, które opadło, ale i dzisiaj odradzające się imperium rosyjskie. I dlatego mówię, że to jest książka dla każdego z nas, ponieważ my również jako Polacy wielokrotnie byliśmy poddawani imperialnym rozgrywkom, ciągle jesteśmy na nie narażeni, więc mam wrażenie, że te historie, choć mogłoby się wydawać, że czasami odległe, tak naprawdę mogą dotyczyć również i nas. Mam nadzieję oczywiście, że tak się nie stanie, bo wiele z tych historii jest bardzo tragicznych, ale myślę, że warto je poznać, bo, jak mówię, szczególnie my, Polacy, wiemy, czym jest cień imperium.
Te granice marzeń w tytule to są te marzenia tych ludzi, którzy mieszkają właśnie w tych państwach nieuznawanych, o tym, żeby jednak zaistnieć w innej rzeczywistości?
Tak, to z jednej strony marzenia o tym, żeby mieć swoje państwo, żeby mieć normalną walutę, żeby móc normalnie podróżować po świecie, marzenia o tym, żeby świat w ogóle o nich słyszał, ale z drugiej strony mam wrażenie, to przede wszystkim marzenia o tym, żeby żyć w pokoju, żeby żyć tak jak my żyjemy, nie bojąc się, co przyniesie jutro. Jedną z moich bohaterek jest młoda dziewczyna z Górskiego Karabachu. To jest państwo nieuznawane na pograniczu ormiańsko-azerskim, także południowy Kaukaz. I ja ją spotkałem krótko po tym, jak w Karabachu doszło do wybuchu, można powiedzieć, II wojny karabaskiej w kwietniu 2016 roku. I ona mi powiedziała, że dla niej jeszcze do niedawna wojna to było coś odległego. To była wojna z początku lat 90. Ona to znała z opowieści rodziców. No, niby wiedziała, że żyje gdzieś blisko jakiejś zamrożonego konfliktu, blisko zamrożonej linii frontu, ale to nie była dla niej namacalna wojna. I nagle okazało się, że te opowieści rodziców się zmaterializowały, że jej przyjaciele giną na froncie, że na jej dom mogą spaść bomby. I wtedy uświadomiła sobie, że tak naprawdę wszystko to, co ma, jest tymczasowe. Że wojna, zagrożenie wojną odbiera nadzieję na przyszłość. Bo przyszłości nie ma, bo cóż możemy planować, jeżeli jutro mogą wjechać czołgi, więc jest tylko dziś. Ja miałem wrażenie, że jej marzeniem jest po prostu móc patrzeć i marzyć o tym, co będzie jutro, pojutrze, za 2-3 lata, budować normalnie swoje życie.
Czego teraz nie może zrobić.
Czego teraz nie może zrobić. Dla nas to oczywiste. Dla tych ludzi niekoniecznie.
Podejrzewam, że więcej jest takich fascynujących historii w tej książce. I zapytam od razu, czy kiedy postanowiłeś, że właśnie pojedziesz w ten rejon świata i zwiedzisz i chcesz zobaczyć, jak tam się żyje, jak funkcjonują te narody nieuznawane, czy już wtedy gdzieś miałeś w tyle głowy, że może coś z tego przelejesz potem na papier i wydasz w formie książki?
Chyba tak, choć nie do końca. Tak naprawdę tutaj dedykacja w tej książce jest dedykacja dla profesora Piotra Dranowskiego, szefa Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych naszego uniwersytetu. Także bardzo, powiedziałbym, łódzki akcent, który już kilka ładnych lat temu natchnął mnie do napisania pracy magisterskiej poświęconej Naddniestrzu, jednemu z państw nieuznawanych. I to był chyba ten pierwszy moment, kiedy ja w ogóle zauważyłem, że coś takiego istnieje. wtedy to była jeszcze praca, mówię, taka no, naukowa, za dużo powiedziane, praca studencka, magisterska, ale potem gdzieś pojawiła się właśnie fascynacja tymi miejscami, które są całkowicie poza tym oficjalnym obiegiem. To jest pewnego rodzaju rzeczywistość równoległa, to są jakieś czarne dziury, o których większość z nas nie słyszała, a które, kiedy tam pojedziemy, są zupełnie namacalne, a przede wszystkim ich mieszkańcy są zupełnie, zupełnie namacalni. Często mają podobne problemy do nas, mają tytułowe marzenia też podobne, choć często bardziej dramatyczne od naszych. Także przyszedłem drogę właśnie gdzieś od tej pracy studenckiej aż po fascynację i wreszcie
książkę. Aż po pracę książkową, w formie książki. Mówisz o tych ludziach tam mieszkających. Tam dużo Polaków mieszka też na tych terenach, prawda?
Tak, w szczególności przede wszystkim w Naddniestrzu. Naddniestrze to jest znowu państwo nieuznawane na terytorium Mołdawii. Taki zadziwiający skrawek lądu długości 200 km i szerokości raptem 20-30 km, rozciągający się wzdłuż rzeki Dniestr. I północne tereny Naddniestrza to historycznie pierwsza Rzeczpospolita. I tam do dnia dzisiejszego są Polacy, jest polska wioska. Tam jest wreszcie Polonia, o której nawet kiedyś mieliśmy przyjemność rozmawiać. Także okazuje się, że w widmowym, nieistniejącym państwie mamy jak najbardziej istniejących Polaków.
A oni nie marzą o tym, żeby wrócić do Polski?
Wrócić może nie, bo to jest znak ich ojczyzna. Oni tam się urodzili, wychowali, ale marzą o tym...
Żeby odwiedzić, tak?
Żeby odwiedzić Polskę i żeby Polska o nich nie zapomniała. Marzą o tym, żeby do nich przyjeżdżali Polacy, marzą o tym, żeby mogli uczyć się języka polskiego, żeby mogli poznawać polską kulturę, żeby mieszkając tam pozostawać w łączności z ojczyzną.
Coś takiego jest, co cię uderzyło w czasie tych podróży po tych państwach nieuznawanych?
Przede wszystkim myślę, że uderzyło mnie to, że tak naprawdę mamy gdzieś, w każdym z tych państw toczyła się wojna. W niektórych ta wojna toczy się nadal. I ja jakby rozmawiałem z dwoma...
Ale te wojny się toczą dlatego, że ci, którzy gdzieś są więksi, większe państwa, większe narody, które graniczą z tymi nieuznawanymi, nie chcą, żeby coś takiego pod ich bokiem się działo?
One toczą się dlatego, że więksi, i ja tutaj nawiążę do tego kolejny raz imperium, właśnie chcą, żeby tam toczył się konflikt. Aha. Oni chcą, żeby
cały czas tam
trwały.
Było niespokojnie, tak?
Tak, żeby to były regiony zapalne i właściwie ci mieszkańcy, mam wrażenie, zawsze stają się przedmiotem, a nie podmiotem tej wojny. Ja przytoczę jedną z historii, z kolei z Abchazji, z Kaukazu, gdzie opowiedziano mi historię z początku lat 90., kiedy w trakcie walk pojmano jeńców. No i okazało się, że wśród jeńców, to był oddział abchazki, pojmano jeńca Gruzina, ale on okazał się bratem walczącego w tym oddziale abchazki. Po prostu bracia pochodzili z rodziny mieszanej, abchazko-gruzińskiej, no i padł rozkaz rozstrzelać. I brat zabił brata.
Ile czasu trwała ta fascynująca podróż twoja po tych państwach nieuznawanych?
Ciężko mi tak jednoznacznie powiedzieć. Myślę, że to było wręcz jakby tak summa summarum, to było kilka miesięcy, dlatego że ja tam przyjeżdżałem, wracałem.
Czy już prowadziłeś wtedy jakieś zapiski, czy to potem jak usiadłeś do pisania książki, to wszystko gdzieś miałeś w głowie i pamiętałeś o tym wszystkim i otwierasz komputer i piszesz?
Prowadziłem, nie, ja raczej prowadziłem zapiski, prowadziłem notatki, potem zbierałem to w jedną, mam nadzieję, że spójną i interesującą całość. Oczywiście rzeczywistość czasami mnie zaskakiwała, na przykład nie miałem pojęcia, zaczynając pracować nad książką, że akurat w roku 16, półtora roku temu w Abchazji odbędą się nieuznawane piłkarskie mistrzostwa świata. Więc uznałem, że absolutnie nie może mi tam zabraknąć. Złapałem
też
samolot.
Też jest o tym w książce?
Jest rozdział o widmowych mistrzostwach świata.
Słuchaj, książka od wczoraj w księgarniach. Kiedy spotkanie autorskie?
1 marca w Domu Literatury na Roosevelta, godzina 19. Będzie ze mną rozmawiał dr Mikołaj Mirowski, także serdecznie Państwa zapraszam. Mam nadzieję, że wtedy będę mógł opowiedzieć trochę więcej o marzeniach moich bohaterów, o Polakach.
No nie, my nie chcemy zdradzić wszystkich tych marzeń, nie. Żeby zachęcić Państwa do tego, żeby kupić tą książkę i po prostu samemu przeczytać, prawda? Książka jest, coś jeszcze się kroi, bo słyszałem o filmie.
Tak, okazuje się, że ta historia ma swoją kontynuację. W tym momencie jesteśmy na etapie właściwie kończenia prac nad filmem pod tytułem Imperium, który stanowi w dużej mierze ekranizację dwóch historii zawartych w tej książce. Jedną z historii jest historia mieszkającego na Kaukazie Litwina, uchodźcy z Abchazji. Bardzo zakręcona historia. Ale powiem tylko tyle, że kiedy ja go poznałem, to on mnie poprosił, żebym spróbował odnaleźć jego mieszkającą w obwodzie kaliningradzkim siostrę, z którą, nie siostrę, nawet rodzinę, z którą utracił kontakt ponad ćwierć wieku temu. Ja pojechałem do obwodu kaliningradzkiego i jego siostrę odnalazłem. Trochę zdradzam tutaj treść książki, ale my postanowiliśmy w filmie dopisać kolejny wers do tej historii i w filmie nasz bohater po 25 latach spotyka się ze swoją zaginioną siostrą.
Ja chciałem zapytać co do tego filmu i tytułu Imperium. Czy to było zamierzone, żeby skojarzyć może tę przygodę z Kapuścińskim?
Nie do końca. Powiem w tym przypadku, że nie do końca. Rzeczywiście skojarzenie, szczególnie, że ta praca reporterska się nasuwa samo z siebie. Raczej, ponieważ w tym filmie tego Imperium nie ma. My nie jedziemy, tam praktycznie nie ma Rosji. Ale to Imperium gdzieś w filmie, ale też w tej książce, jest takim pewnego rodzaju drugoplanowym bohaterem. Ono gdzieś ciągle nam wybija, jest takim właśnie cieniem i pewnego rodzaju tym spiritus movens, który ciąży nad naszymi bohaterami. On nie musi być na pierwszym planie, ale nie sposób się od niego uwolnić.
Realizacja trwa, tak?
Realizacja trwa, przed nami jeszcze ostatnie zdjęcia, no i mam nadzieję, że w połowie roku film w reżyserii Karola Starnawskiego, bo jestem drugim reżyserem, trafi na festiwale, a potem mamy nadzieję, że również do kina.
Tomasz Grzywaczewski, Granice marzeń o państwach nieuznawanych. Ta książka jest już od wczoraj w księgarniach, reporter i prawnik, a Tomek był dzisiaj naszym gościem, troszkę państwu powiadał i mam nadzieję, że zachęcił do tego, żeby przeczytać. Dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu.
Bardzo dziękuję.